Szanowni Państwo, myślę, że w tym podejściu jest kilka jednak błędów. Choć oczywiście częściowo się z nim zgadzam. I od razu na wstępie chcę jasno zadeklarować, że przekażę Państwu wniosek taryfowy w momencie, w którym on wpłynie do mnie, abyście Państwo mieli więcej czasu na jego analizę. Ale myślę, że jednak sytuacja wygląda trochę inaczej. Ja bardzo dosłownie zacytuję artykuł 24 ustęp 5, który jest artykułem zmodyfikowanym po wyroku sądu. Według nas na podstawie tego wyroku, on brzmiał inaczej w momencie, kiedy wyrok sądu był wydawany. On dzisiaj brzmi w następujący sposób. Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 2. Albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Odmowa zatem zatwierdzenia taryf jest możliwa tylko w jednym przypadku, kiedy zostały te taryfy sporządzone niezgodnie z przepisami. Tego zresztą zapisu tej drugiej części nie było w momencie ogłaszania wyroku. W związku z tym cała debata dotycząca sporządzenia wniosku taryfowego musi się odbywać na ten temat, czy wniosek ten taryfowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, dość szeroko rozumianymi. Tutaj ustawodawca nie zdefiniował, że zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę, czy z jakimiś konkretnymi przepisami prawnymi. Potraktował to bardzo szeroko, zgodnie z przepisami prawa. Ale aby podjąć uchwałę o niezatwierdzeniu czy o odmowie zatwierdzenia wniosku taryfowego, Rada będzie musiała wskazać naruszenie prawa. Tu jest moja opinia dosyć jednoznaczna, opinia prawników dosyć jednoznaczna i myślę, że szkoda dyskutować o tej sprawie na zasadzie, co się komu wydaje. Jeżeli ktoś przedstawi w tej sprawie inną opinię, chętnie to zweryfikuję i poddam dyskusji przez prawników. Ale ten przepis akurat ma bardzo jednoznaczne brzmienie. W odróżnieniu zresztą od brzmienia, który dotyczy akceptacji planu inwestycyjnego. W planie inwestycyjnym tak ten przepis sformułowany nie został, co też zresztą jest pewną specyfiką ustawodawcy. Ale jak powiedziałem, ta zmiana nastąpiła dopiero po tym wyroku sądu. W związku z tym sądzimy, że ona nastąpiła właśnie w wyniku analizy tego wyroku. To jest pierwsza uwaga. Proszę Państwa, oczywiście nie chciałbym się odnosić do takich drobnych wątków, nazwijmy to politycznych, bo to wystąpienie było bardzo merytoryczne. W związku z tym wplatanie tutaj pewnych niuansów pewnie nie powinno mieć miejsca. Ja tylko chcę jednoznacznie powiedzieć, proszę Państwa, nie zdarzyło mi się, żebym kiedykolwiek powiedział, że podwyżki, które ja na jakimkolwiek szczeblu akceptuję, wynikały z braku decyzji Rady czy kogokolwiek innego. To nie jest jakby w moim stylu próba przerzucenia odpowiedzialności na kogokolwiek innego. Więc ja tę odpowiedzialność zawsze biorę na siebie. Ale proszę Państwa, myślę, że w tej debacie powinniśmy sobie zadać także pytanie trochę inne. Czego Wysoka Rada oczekuje? Bo istnieją możliwości formalne, istnieją także możliwości nieformalne przeprowadzania debat. Czy Rada oczekuje debaty i próby zmienienia planu inwestycyjnego? Nie w tym, tylko w przyszłym roku. Jeśli tak, to w jakim kierunku? Zwiększenia planu inwestycyjnego czy zmniejszenia planu inwestycyjnego? Dotychczas na tej sesji odpierałem zarzuty, że plan inwestycyjny jest zbyt okrojony. Przypomnę również wnioski o wprowadzenie do tego planu inwestycji, przyznaję, że nie w tej kadencji Rady, wprowadzenie do tego planu inwestycji, które moim zdaniem były nieracjonalne i argumentowałem, że nie powinny się zmieścić w planie inwestycyjnym, bo będą nadmiernie obciążały przyszłą cenę. Ale jednak były takie wnioski podejmowane, żeby one się znalazły. Konsekwencją także było to, że prowadzimy tam na tych obszarach inwestycje zespolone z inwestycjami przedsiębiorstwa Aquanet, mianowicie inwestycje w kanalizację deszczową. Tak, ponieważ narzuciliśmy Aquanetowi pewien plan inwestycyjny w kanalizację sanitarną, a sami równolegle finansujemy to, co do nas należy, czyli kanalizację deszczową. Mimo, że argumentacja na tej sesji była taka, żeby tego jednak nie robić. Proszę Państwa, praktyka wskazuje, tak? praktyka, chociaż może w tej kadencji Rady będzie inaczej, ale praktyka wskazuje, że będzie dążenie do zwiększania inwestycji, a nie zmniejszania. Bo przecież tak naprawdę mamy olbrzymie potrzeby inwestycyjne niezaspokojone, zarówno jeśli chodzi o te elementy infrastruktury, które decydują o rozwoju gospodarczym, jak i w paru miejscach Poznania te elementy infrastruktury, które decydują o jakości życia już mieszkańców, którzy tam zamieszkują. A więc jeżeli Państwo macie taką wolę, ale z pełną świadomością, że ta wola do czegoś musi prowadzić, albo do zaakceptowania programu inwestycyjnego, albo do jego okrojenia, albo do jego zwiększenia, to przecież możemy także na szczeblach nieformalnych w komisji merytorycznej prowadzić taką dyskusję jeszcze przed w ogóle złożeniem tego wniosku. Ja się oczywiście nie zgadzam na jedną rzecz, nie mogę się na to zgodzić, żeby uznać, że debata, która się odbywa na szczeblu zgromadzenia wspólników, jest elementem debaty z sąsiednimi gminami. Tak zupełnie nie jest. Również dlatego, że zgromadzenie wspólników podejmuje decyzję pewną większością głosów, a więc tam można kogoś przegłosować, a formule uzgodnień z gminami czy zbierania ich opinii, trzeba mieć opinię nawet tego, którego się przegłosowało. Dwa, że zupełnie inny tryb, inne przedstawicielstwo, inny sposób zachowań jest w momencie, kiedy się dyskutuje na zgromadzeniu wspólników, czyli w organie spółki, tak? A zupełnie inne, kiedy się opiniuje to na trybie tym administracyjnym wynikającym z ustawy. Więc tych dwóch bym nie chciał mylić. Ale proszę Państwa, ja to chcę jeszcze raz podkreślić. Ja to też pokazywałem na poprzedniej sesji. Jeśli Rada odczuwa pewną potrzebę, a przepis prawny jest ułomny w tym zakresie, to ja jestem skłonny zadeklarować, że uzgodnienie, które przyjmie Rada swoją większością, ja przeniosę na tryb wprowadzania tego w sposób nieformalny. Jeśli mi możliwości oczywiście na to pozwolą, a tu pozwolą. Tak? Bo na zgromadzeniu wspólników będę mógł przedłożyć pewien dezyderat dotyczący programu inwestycyjnego. Tylko że Państwo musicie sobie jasno zdawać sprawę, że to nie tylko chodzi o to, żeby o tym podyskutować, tylko żeby podjąć konkretne rozstrzygnięcie. Taki plan inwestycyjny, mniejszy albo większy. Ja będę się bardzo obawiał, że podstawowe dezyderaty, które będą w tym zakresie, będą, żeby zwiększyć plan inwestycyjny. To jest aspekt dotyczący planu inwestycyjnego i od razu formalnie powiem, no niestety tak się złożyło. Dostrzegam tutaj błąd także po swojej stronie. W przyszłym roku możemy to przeprowadzić inaczej. I ten tryb rozpoczęcia tego na wiosnę, w lutym, marcu, moim zdaniem jest trybem racjonalnym. Jeśli, jak powiedziałem, taka jest wola Państwa, żeby rzeczywiście na ten temat podjąć dyskusję. Drugi jest tryb ceny. Proszę Państwa, analiza sposobu ustalania stawek taryfowych mówi tak naprawdę, że stawki taryfowe są rozstrzygane na podstawie wydarzeń przeszłych, a nie przyszłych. Więc w tym sensie plan inwestycyjny decyduje o taryfie, która nie będzie ustalona na rok 2009, albo w bardzo niewielkim stopniu decyduje o planie na rok 2009. Znacznie bardziej decyduje o taryfie na lata 2010-2013. Tak? Bo tam przesądzone procesy inwestycyjne, dzisiaj rozpoczęte, będą decydowały o stawce taryfowej. Tak? Zwracam uwagę, że tryb jest trybem wstecz, a nie w przyszłość tak naprawdę. I ta ustawa, ja też jako specjalista swego czasu jeszcze w latach chyba 98-2000 zaproszony do zespołu przy Ministerstwie wówczas Rozwoju Mieszkalnictwa, pracowałem w zespole, który przygotowywał nową ustawę o taryfach. Ta ustawa jest inna niż przygotował ten zespół, ale jednym z istotnych elementów właśnie było to, żeby wprowadzić mechanizm, który by racjonalizował opłaty, odrywał odpłaty od czynnika czysto woluntarystycznego na poziomie rad. Prywatnie powiem, że ustawodawca potem przesadził z tym czynnikiem. Wprowadził go zdecydowanie nadmierny. Jak powiedziałem, zupełnie inaczej niż był wniosek tego zespołu. Ale jednak taka była intencja ustawodawcy i to dosyć tutaj jednoznaczne. I a propos takiej wizji, że przedsiębiorstwo mogłoby przesadzić i zaproponować nieracjonalnie wysokie ceny, ponieważ nieracjonalny proces inwestycyjny. Z kilku powodów nie mogłoby. Po pierwsze, dlatego że musiałoby zdobyć środki finansowe na przeprowadzenie tego procesu inwestycyjnego, a one nie mogłyby w pełni pochodzić od mieszkańców, dlatego że wydolność płacowa mieszkańców jest niższa. I to też trzeba analizować. I przedsiębiorstwo ma obowiązek również analizować, czy wzrost cen, i takie analizy to przedsiębiorstwo posiada, jak wzrost cen wpływa na poziom zaległości z opłat. Nie jest tak, że można w nieskończenie podnosić ceny, ponieważ to nie, w pewnym momencie nie zwiększa wpływów. I to przedsiębiorstwo także zdaje sobie sprawę z tego aspektu. A więc ta racjonalność w tym wszystkim tak naprawdę musi być daleko posunięta. Proszę Państwa, powiem tak, podsumowując. Ja widzę możliwości, także nieformalne, bardzo daleko idącej dyskusji na temat programu inwestycyjnego. Natomiast przyznaję, że ze względu na treść sformułowanej, jasno zapisanego artykułu dotyczącego akceptacji lub nieakceptacji taryf, mam wrażenie, że tak naprawdę, obiektywnie, pole dyskusji w tym zakresie jest znacznie mniejsze. Oczywiście można je także uznawać na poziomie nieformalnym. Tylko że w tym momencie na poziomie nieformalnym ono będzie musiało dotyczyć albo tegoż programu inwestycyjnego, jak powiedziałem, to dotyczy lat przyszłych, to jest relatywnie łatwe, albo poziomu kosztowego. I to już jest relatywnie trudne, ponieważ przyznaję, że instrumentów ograniczających koszty tak naprawdę w przedsiębiorstwach typu dostarczające wodę i odprowadzające ścieki, tak naprawdę te instrumenty są bardzo ograniczone. Przyznaję teraz już, wychodząc trochę poza meritum dzisiejszej rozmowy, przez wiele lat byłem przeciwnikiem wprowadzenia centralnego regulatora cen wodno-kanalizacyjnych. Od paru miesięcy, prowadząc dyskusję z kolegami w miastach, zaczynam powoli zmieniać pogląd. Mam wrażenie, że w sferze wodno-kanalizacyjnej jest potrzebny podobny regulator jak w sferze energetycznej. Przyznam, że jeszcze nie jestem jasno przekonany, jakie rozstrzygnięcie powinna Polska przyjąć, ale powoli zbliżam się do tego, którego przez wiele lat byłem przeciwnikiem. Ale to nie zmienia faktu, tak, że tenże regulator nowy będzie miał dość podobny problem, jaki ma w tej chwili miasto Poznań. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz powtórzę sobie, jak powiem, sentencję w trzech rzeczach. Przekażę Państwu stosowne materiały natychmiast po tym, jak one wpłyną do mnie. Po drugie, jeśli jest taka Państwa wola i Państwo ją jasno wyrazicie i sformułujecie w jakiś techniczny sposób, na przykład w komisji merytorycznej, jestem w stanie nieformalnie dyskutować wcześniej na temat programu inwestycyjnego. Chcę jednak zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt. Przepraszam, zapomniałem o tym. Program inwestycyjny i program taryfowy nie dotyczy Poznania. Dotyczy całego obszaru, który jest obsługiwany przez to przedsiębiorstwo. W związku z tym i od strony takiej, no, jako ktoś, kto zarządza w tej chwili systemem nie w Poznaniu, ale poza Poznaniem także, no, mamy obowiązek dbania o rozwój całego systemu, a nie tylko systemu w mieście Poznaniu. I wszystkie konsekwencje cenowe, które podejmujemy, oczywiście dotyczą nie tylko Poznania, ale dotyczą także pozostałych usługobiorców usług tego przedsiębiorstwa. Natomiast przyznaję, że w tej chwili nie potrafię znaleźć racjonalnej metodyki pracy nad systemem taryfowym. To był trzeci wniosek. Dziękuję bardzo.